Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. 23 stycznia 2022 roku, w trzecią niedzielę zwykłą, wita Państwa ojciec Paweł Pakuła i zapraszam na transmisję uroczystej mszy świętej, sprawowanej w Bazylice Świętego Piotra na Watykanie, której przewodniczył będzie ojciec święty Franciszek. To właśnie sam papież Franciszek listem apostolskim Aperuit Illis ustanowił tę trzecią niedzielę okresu liturgicznego w ciągu roku, zwanego też okresem zwykłym, jako niedzielę Słowa Bożego, poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. Przy tej okazji może warto przypomnieć, że Biblia, a więc słowo, które pochodzi od greckiego biblos, oznacza bibliotekę, czyli taki zbiór ksiąg. I taką właśnie bibliotekę dobrze by było, aby każdy wierzący miał w swoim domu. Natomiast wtedy, gdy Biblię otwieramy, naszym oczom ukazują się zapisane stronnice wyrazami, zdaniami czy całymi rozdziałami. Wśród nich znajdziemy słowa, tak te, które używamy na co dzień, jak i takie, których praktycznie się nie używa w języku codziennym. Jednak nie jest to tekst taki, jaki znajdziemy w gazecie, choć wydaje się tak bardzo podobny, czy nawet w dobrej książce znanego pisarza. Jest to tekst szczególny, bowiem opisuje szczególną historię, historię zbawienia. Dlatego nazywamy go Pismem Świętym. Ale tak księga Biblii, jak i tekst Pisma Świętego samo w sobie, to jeszcze nie jest Słowo Boże. Dopiero gdy zaczynamy czytać tekst Pisma Świętego, nawet wtedy, kiedy bez wypowiadania na głos, choćby wodząc oczyma w ciszy i milczeniu, wtedy tekst staje się żywym słowem, Słowem Bożym, skierowanym do człowieka. Wtedy właśnie Słowo Boże przenika do naszych myśli i naszego serca. Jest jak ziarno, które raz zasiane kiełkuje, wyrasta i zawsze z czasem wydaje właściwie sobie owoce, przemieniając życie człowieka. Nawet jeśli czytamy samodzielnie Pismo Święte, do czego warto zachęcać, to już głosimy sobie Słowo Boże, słuchając go naszymi myślami i sercem. Dlatego możemy powiedzieć, że Biblię można mieć w posiadaniu. Tekst Pisma Świętego trzeba czytać, ale już Słowo Boże jest zawsze głoszone i słuchane jednocześnie. Gdy Słowa Bożego słuchamy, gdy je usłyszymy i pójdziemy za Nim, zaprowadzi nas ono do odkrycia i uznania obecności Słowa Wcielonego, Syna Bożego Jezusa Chrystusa, tego prawdziwego Boga, pod postacią chleba w Najświętszym Sakramencie, przed którym, jak przypomina święty Paweł, zegnie się każde kolano. Słowo Boże dociera zawsze do konkretnej osoby. Ma ten wymiar osobisty, jednak aby nie spłycić przesłania, aby nie stać się wręcz jak Bóg wobec samego Boga, choć zawsze słuchamy Słowa Bożego, które jest skierowane do mnie osobiście, to jednak trzeba to czynić w łączności z nauczaniem Kościoła katolickiego, a więc, choć czytamy osobiście, to jednak zawsze we wspólnocie wierzących, wyznających Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Pomocą są w tym egzegeci, teolodzy i inni specjaliści. Niemniej jednak i tutaj warto nie zapominać, że sama znajomość Pisma Świętego nie wystarczy, bo przecież wiemy, że sam diabeł zna najlepiej Pismo Święte. Pamiętamy ten epizod kuszenia Jezusa na pustyni. Pismo znał, ale Słowa Bożego nie ma. Podobnie też jest i z różnymi teologiami. Szatan przecież jest jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym teologiem, ale Boga w sercu nie ma. Warto też nie zapominać, że Kościół nigdy w historii nie zabraniał czytania Pisma Świętego. Trzeba to powtarzać, ponieważ po dziś dzień rozpowszechniane jest kłamstwo o rzekomym zabranianiu przez Kościół czytania Pisma Świętego. I tutaj wystarczy przypomnieć, że dopiero w średniowieczu edukacja stawała się powszechna, bowiem nawet królowie nie umieli czytać ani pisać. I nie trzeba zresztą odwoływać się do dawnych czasów, bo przecież ja w mojej pracy misyjnej, a było to pod koniec ubiegłego XX wieku, spotkałem ludzi, którzy nie umieli czytać ani pisać. Jak tutaj takim ludziom powiedzieć: czytajcie Pismo Święte? My już takiej wymówki nie mamy, a teraz rozpoczynamy mszę świętą. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, pokój z wami. Jezus Chrystus Sprawiedliwy wstawia się za nami, aby pojednać nas z Ojcem. Wzywajmy Go czystym sercem, abyśmy mogli godnie przystąpić do ołtarza. I teraz kantor i schola intonują: Panie, który jesteś pełnią prawdy i łaski. Chryste, który stałeś się ubogi, aby nas ubogacić. Panie, który przyszedłeś, aby zgromadzić Twój święty lud. Kyrie eleison.
Cristo fatto povero per arricchirci. Signore, venuto a radunare il tuo popolo santo.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. I teraz intonowany jest hymn Chwała na wysokości Bogu.
preghiamo.
Modlmy się.
Dio onnipotente ed eterno.
Wszechmogący, wieczny Boże, kieruj naszym życiem według swego upodobania, abyśmy w imię Twojego umiłowanego Syna mogli obfitować w dobre uczynki przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Rozpoczyna się w tej chwili liturgia słowa. Pierwsze czytanie usłyszymy w języku angielskim. Jest to czytanie z księgi proroka Nehemiasza.
A reading from the book of Nehemiah.
Czytanie z księgi Nehemiasza. Kapłan Ezdrasz przyniósł prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli przede wszystkim mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi, zwrócony do placu znajdującego się przed bramą wodną, od rana aż do południa, przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy mogli rozumieć, a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze prawa. Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu. Znajdował się bowiem wyżej niż cały lud, a gdy ją otworzył, cały lud powstał. I Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy ręce, powiedział: Amen, amen. Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana twarzą ku ziemi. Czytano więc z tej księgi, księgi prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, także lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik oraz kapłan, pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: ten dzień jest poświęcony Panu Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie. Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa prawa. I rzekł im Nehemiasz: idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie słodkie napoje. Poślijcie też porcję temu, który nic gotowego nie ma, albowiem poświęcony jest ten dzień Bogu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Psalm responsoryjny śpiewany będzie w języku włoskim. Jest to psalm 19, ten sam, który słyszymy w naszych kościołach, tyle że podzielony na 4 zwrotki.
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem. Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. Jego słuszne nakazy radują serce, jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.
Il
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki. Sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne. Niech znajdą uznanie przed Tobą słowa ust moich i myśli mego serca. Panie, moja opoko i mój Zbawicielu. Drugie czytanie w języku hiszpańskim pochodzi z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Jest to wersja dłuższa.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Jeśli by noga powiedziała, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała, lub jeśli ucho powiedziało, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czyż nie należałoby do ciała? Gdyby ciało całe było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Lecz Bóg, tak jak chciał, stworzył różne członki, rozmieszczając każdy z nich w ciele. Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem są wprawdzie liczne członki, ale jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie jesteś mi potrzebna, albo głowa nogom, nie potrzebuję was. Raczej nawet niezbędne bywają dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze, a te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto szczególnie się troszczymy o przyzwoitość wstydliwych członków ciała, gdyż wobec tych, które nie należą do wstydliwych, nie istnieje taka potrzeba. Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciała, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci, by nie powstało rozdwojenie w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki, podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współradują się wszystkie członki. Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami. I tak ustanowił Bóg w Kościele naprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają moc czynienia cudów, potem tych, którzy uzdrawiają, którzy wspierają pomocą, którzy rządzą, którzy przemawiają rozmaitymi językami. Czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują, czy wszyscy są nauczycielami, czy wszyscy mają moc czynienia cudów, czy wszyscy posiadają łaskę uzdrowienia, czy wszyscy mówią językami, czy wszyscy potrafią je tłumaczyć?
Tienen todos don para curar, hablan todos lenguas, o en todos las interpretan?
Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Aklamacja przed Ewangelią zaczerpnięta jest z Ewangelii według świętego Łukasza z rozdziału 4, werset 18. Pan posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność.
Dominus vobiscum.
Pan z wami.
Lectio Sancti Evangelii.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tej chwili diakon dokonuje okadzenia Księgi Ewangelii, a fragment, który usłyszymy, pochodzi z rozdziału 1, wersety od 1 do 4 oraz rozdział 4, wersety od 14 do 21.
Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine.
Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszej chwili i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono.
In modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo,
w owym czasie, powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.
Entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia.
Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich: dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście.
Allora cominciò a dire loro: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Verbum Domini.
Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Diakon w tej chwili bierze księgę Ewangelii, zanosi ją Ojcu Świętemu. Następnie papież ucałuje księgę Ewangelii i pobłogosławi ewangeliarzem wszystkich zgromadzonych w Bazylice Świętego Piotra. Przypomnijmy, uroczysta msza święta w trzecią niedzielę zwykłą, niedzielę Słowa Bożego. Otrzymaliśmy błogosławieństwo Księgą Ewangelii i za chwileczkę rozpocznie się liturgia ustanowienia lektorów i katechetów. Jest to po raz pierwszy, można by powiedzieć, w takiej formie. Należy tutaj wyjaśnić, że właśnie trzeba rozgraniczyć, bo może nas to dziwić, od funkcji i posługi. Posługę wykonują wyświęceni biskup, prezbiter, diakon, a także ci, którzy nie są wyświęceni, jak właśnie akolita i lektor. I w dniu dzisiejszym będzie ustanowione kilka osób na kolektorów. Niech przystąpią ci, którzy mają być ustanowieni lektorami. I teraz są wywoływani po imieniu.
Sueti Iqbal.
Eccomi.
Pierpaolo Perrone.
Eccomi.
Giusi Campagna.
Eccomi.
Elisa Tini.
Eccomi.
Gabriele Bellan.
Eccomi.
Ellen Bosso.
Eccomi.
Deborah Sutera.
Eccomi.
Osiem osób z Korei, Pakistanu, Gany, a także z okolic
Victor Hidalgo
z różnych miejsc Włoch. A teraz kandydaci
Martiniano
na katechetów.
Davila Jalta.
Eccomi.
Regina de Souza Silva.
Eccomi.
Wanderson Savera Correia.
Eccomi.
Maria Rosa Abad Leon.
Eccomi.
Jacek Kralkowski.
Eccomi.
David Lobascio.
Eccomi.
Cecilia Ageman Anane.
Eccomi.
Również 8 osób jako kandydaci na katechetów, do posługi katechetów, nie już tylko do funkcji. Wśród nich jeden Polak, pan Jacek Kralkowski z Łodzi. Jest to moment szczególny, ponieważ tak jak zaznaczyłem, nie jest to już funkcja, ale posługa, a więc coś, co jest na stałe. Oczywiście nie są to święcenia, bo czasami też i tak takie pomyłki w interpretacji mogą się zdarzać. Wiemy też, że dwie osoby z Afryki nie mogły dotrzeć, tak aby otrzymać tę posługę, tak lektoratu, jak i posługę katechetów. A teraz wsłuchajmy się w słowa Ojca Świętego. W pierwszym czytaniu i w Ewangelii znajdujemy dwa gesty paralelne. Kapłan Ezdrasz trzyma w górze Księgę Prawa Bożego, otwiera ją i ogłasza przed całym ludem. Jezus w synagodze w Nazarecie otwiera zwój Pisma Świętego i odczytuje przed wszystkimi fragment z proroka Izajasza. Te dwie sceny pokazują nam fundamentalną rzeczywistość. W centrum życia świętego ludu Bożego i drogi wiary jesteśmy my z naszymi słowami. W centrum jest Bóg ze swoim słowem. Wszystko zaczęło się od Słowa Bożego, które skierował do nas Bóg. W Chrystusie, swoim odwiecznym Słowie, Ojciec wybrał nas przed założeniem świata. Swoim Słowem stworzył wszechświat. On przemówił, a wszystko powstało. Od najdawniejszych czasów przemawiał do nas przez proroków. Wreszcie, w pełni czasów, posłał nam swoje słowo jednorodzonego Syna. Dlatego po odczytaniu fragmentu z Księgi Izajasza Jezus zapowiada coś, co w Ewangelii nie ma precedensu. Dziś spełniły się te słowa Pisma. Spełniło się. Słowo Boże nie jest już tylko obietnicą, ale zrealizowało się. W Jezusie stało się ono ciałem. Mocą Ducha Świętego zamieszkało między nami i chce w nas przebywać, aby wypełnić nasze oczekiwania i uleczyć nasze rany. Bracia i siostry, wpatrujmy się w Jezusa, jak ludzie w synagodze w Nazarecie, i przyjmijmy Jego Słowo. Patrzyli na Niego, bo to był jeden z nich i była to dla nich taka nowość. Rozważmy dzisiaj Jego dwa wzajemne powiązane aspekty. Słowo objawia Boga i Słowo prowadzi nas do człowieka, czyli objawia Boga i prowadzi nas do człowieka. Po pierwsze, Słowo objawia Boga. Jezus na początku swojej misji, komentując ten szczególny fragment proroka Izajasza, zapowiada konkretny wybór. Przyszedł, aby wyzwolić ubogich i uciśnionych. W ten sposób właśnie poprzez Pismo Święte ukazuje nam oblicze Boga jako tego, który troszczy się o nasze ubóstwo i któremu leży na sercu nasz los. Nie jest On Panem obwarowanym w niebiosach, lecz Ojcem, który śledzi nasze kroki. Nie jest zimnym, zdystansowanym i beznamiętnym obserwatorem, lecz Bogiem z nami, który fascynuje się naszym życiem i angażuje się aż po opłakiwanie naszych łez. Nie jest jakimś Bogiem neutralnym i obojętnym, lecz duchem miłującym człowieka, który nas broni, doradza nam, staje po naszej stronie, ryzykuje i naraża się na szwank z powodu naszego cierpienia. Zawsze jest tutaj. To jest dobra nowina, którą Jezus ogłasza w obliczu zdumionego spojrzenia wszystkich. Bóg jest blisko i chce się zatroszczyć o mnie, o ciebie, o wszystkich. I to jest właśnie ta postawa Boga, bliskość. Bóg sam definiuje się właśnie tak. W Księdze Powtórzonego Prawa, który lud ma Boga tak bliskiego jak mnie masz Ty, mój ludu. Bóg zawsze bliski.
Con quella vicinanza che è compassionevole e tenera.
Bóg jest blisko i chce zatroszczyć się o mnie, o ciebie, o wszystkich. Chce się cię uwolnić od ciężarów, które cię przygniatają. Chce ogrzać chłód twoich zim. Chce rozświetlić twoje mroczne dni. Chce wspierać twoje niepewne kroki. I czyni to za pomocą swojego słowa, którym do ciebie przemawia, aby rozpalić nadzieję w popiele twoich lęków, aby pomóc i odnaleźć radość w labiryntach twoich smutków, aby napełnić nadzieją gorycz twoich chwil samotności. Zawsze mówi ci, żebyś podążał do przodu, ale nie w jakimś labiryncie zaplątanym, ale żebyś drogą podążał w dobrym kierunku. Bracia i siostry, zadajmy sobie pytanie, czy nosimy w naszych sercach ten wyzwalający obraz Boga, czy też myślimy o Nim jako surowym sędzim, rygorystycznym celniku naszego życia? Czy nasza wiara jest wiarą, która rodzi nadzieję i radość? Czy też jest wciąż obciążona strachem? Jakie oblicze Boga głosimy w Kościele? Zbawiciela, który wyzwala i uzdrawia, czy przerażającego, który przygniata nas poczuciem winy? Jezus, by nas nawrócić do prawdziwego Boga, wskazuje nam, skąd mamy zacząć. Od Słowa. Słowo, opowiadając nam historię miłości, do nas uwalnia nas od lęków i przesądów wobec Niego, gaszących radość wiary. Słowo burzy fałszywe bożki, demaskuje nasze projekcje, niszczy niezbyt ludzkie przedstawiania Boga i prowadzi nas do Jego prawdziwego oblicza, do Jego miłosierdzia. Słowo Boże karmi i odnawia wiarę. Umieśćmy je na nowo w centrum modlitwy i życia duchowego. Postawmy w centrum właśnie to Słowo. To Słowo, które sprawia, że odkrywamy Boga, który jest blisko nas. A teraz drugi aspekt. Słowo prowadzi nas do człowieka. Właśnie wtedy, gdy odkrywamy, że Bóg jest miłością współczującą, przezwyciężamy pokusę zamknięcia się w religijności sakralnej, która ogranicza się do kultu zewnętrznego, nie dotykającego i nie przemieniającego życia. Bo to jest często właśnie taka idolatria, bałwochwalstwo, takie niekiedy schowane, ukryte, niekiedy bardzo subtelne, ale właśnie jest to bałwochwalstwo. Słowo pobudza nas do wyjścia z naszych ograniczeń, abyśmy wyruszyli na spotkanie naszych braci i sióstr, mając jedynie łagodną moc wyzwalającej miłości Boga. W synagodze w Nazarecie Jezus objawia nam właśnie to. Jest posłany, aby wyjść na spotkanie ubogich, którymi jesteśmy my wszyscy, aby ich wyzwolić. Nie przyszedł, aby przekazać listę norm czy odprawić jakąś ceremonię religijną, lecz wyszedł na drogi świata, aby spotkać zranioną ludność, aby obdarzyć czułością twarze pokryte cierpieniem, aby uleczyć serca złamane, by nas uwolnić z łańcuchów, które zniewalają nasze dusze. W ten sposób ukazuje nam, jak taki jest kult, ten najbardziej miły Bogu. Zatroszczenie się o bliźniego. I powinniśmy wrócić do tego. To jest ten moment, kiedy w Kościele są jakieś pokusy rygoryzmu. Niektórzy chcą spotykać Boga, że w tym rygoryzmie, że rzeczy muszą być takie dopasowane, takie dokładne. I pomyślmy zawsze o tym, to jest idol. To nie jest Bóg. Bracia i siostry, Słowo Boże nas zmienia. I ten rygoryzm nas nie zmienia, on nas próbuje niejako schować. A czyni, Słowo Boże nas zmienia. A czyni to przenikając w głąb duszy jak miecz. Jeśli bowiem z jednej strony pociesza nas, ukazując oblicze Boga, to z drugiej strony prowokuje i wstrząsa nami, odnosząc nas do naszych sprzeczności. Nie pozostawia nas w spokoju, jeśli ceną tego spokoju jest świat rozdarty niesprawiedliwością, a płacą za niego zawsze najsłabsi. Słowo rzuca wyzwanie tym naszym usprawiedliwieniom, które winę za to, co jest złe, zawsze zrzucają na coś innego i na innych. Zaprasza nas do wyjścia z cienia, nie chowania się za złożonością problemów, za tym, że nic nie możemy uczynić lub co ja mogę z tym zrobić. I dlatego niektórzy stają się obojętni i to w imię Boga. Wzywa nas do działania, do powiązania. Trzeba się zapytać, co ja mogę zrobić. Wzywa nas do działania, do powiązania kultu Boga z troską o człowieka. Pismo Święte nie zostało nam bowiem dane dla rozrywki, byśmy się rozpieszczali w anielskiej duchowości, ale byśmy wyszli na spotkanie innych i zbliżyli się do ich ran. Mówiłem właśnie o takim rygoryzmie troszeczkę, o takim pelagianizmie współczesnym w Kościele współczesnym. Jest też i ta druga pokusa, czyli takie ruchy agnostyczne. Ten agnostycyzm, taki bardzo uduchowiony, który gdzieś tam umieszcza nas na orbicie. Słowo, które stało się ciałem, chce stać się ciałem w nas. Nie odrywa nas od życia, lecz wprowadza nas w życie. W codzienne sytuacje, wsłuchując się w cierpienia naszych braci i sióstr, w krzyk ubogich, w przemoc i niesprawiedliwość, które ranią społeczeństwo i planetę, abyśmy nie byli chrześcijanami obojętnymi, ale aktywnymi, twórczymi, proroczymi. Dziś, mówi Jezus, spełniły się te słowa Pisma. Słowo chce przyjąć ciało dzisiaj, w czasie, w którym żyjemy, a nie w jakiejś idealnej przyszłości. Pewna francuska mistyczka z ubiegłego wieku, która wybrała życie Ewangelią na peryferiach, napisała, że Słowo Pańskie nie jest martwą literą. Jest duchem i życiem. Akustyka, której domaga się od nas Słowo Pana, to nasze dzisiaj, okoliczności naszego codziennego życia i potrzeby bliźniego. Zapytajmy więc siebie, czy chcemy naśladować Jezusa, aby stać się sługami wyzwolenia i pocieszenia dla innych? Czy jesteśmy Kościołem posłusznym wobec Słowa? Czy jesteśmy Kościołem, który słucha innych, który jest zaangażowany w wyciągnięcie ręki, aby podnieść naszych braci i siostry z tego wszystkiego, co ich uciska, aby rozsupłać węzły strachu, aby uwolnić najbardziej wrażliwych z więzień ubóstwa, znużenia wewnętrznego i smutku, który gasi życie. Podczas tej uroczystości niektórzy z naszych braci i sióstr zostaną ustanowieni lektorami i katechetami. Są powołani do ważnego zadania służenia Ewangelii Jezusa, głoszenia jej, aby jej pociecha, radość i wyzwolenie dotarły do wszystkich. Jest to także misja każdego z nas, być wiarygodnymi głosicielami, prorokami słowa w świecie. Dlatego zafascynujmy się Pismem Świętym. Pozwólmy, by zgłębiło i zagłębiło się w nas słowo, które objawia nowość Boga i prowadzi nas do niestrudzonej miłości bliźniego. Postawmy Słowo Boże na nowo w centrum duszpasterstwa i życia Kościoła. Tak będziemy wyzwoleni od jakiejkolwiek pelagianizmu takiego przesadnie zdyscyplinowanego, jak również od tych agnostycyzmów, które umieszczają nas gdzieś tam, może daleko na orbicie. Postawmy Słowo Boże na nowo, w centrum duszpasterstwa. Słuchajmy Go, módlmy się, wprowadzajmy je w życie. Wysłuchaliśmy słów papieża Franciszka w dzisiejszej homilii. Przypomnijmy, jest to niedziela Słowa Bożego, ustanowiona zresztą przez samego papieża Franciszka. Na zakończenie papież wspomniał o ustanowieniu razem 16 osób, a więc 8 osób lektorami w posłudze lektoratu i 8 osób w posłudze katechetów. To jest właśnie ta różnica, że mamy już i lektorów, i katechetów, tyle tylko, że to jest w funkcji, a więc na jakiś czas. A tutaj chodzi o posługę, a więc na stałe. Oczywiście nie mylić tego ze święceniami, ponieważ nie są to święcenia. Jest to ustanowienie posługi. Ponieważ kiedyś były tak zwane święcenia niższe, w tej chwili jest to już posługa. Wśród tych 8 osób, jeżeli chodzi o katechetów, jest to również jeden Polak. Przypomnijmy, jest to pan Jacek Kralkowski z Łodzi, a także 2 osoby z Peru, 2 z Brazylii, 1 z Hiszpanii, 1 z Gany i 1 osoba z Włoch. Podobnie 8 osób będzie ustanowionych w posłudze lektoratu. Tutaj wiemy, że chodzi o takie czytanie Pisma Świętego, już głoszenie Słowa Bożego w sposób jak najbardziej, można by powiedzieć, godny, należyty i też zrozumiały, tak żeby docierało to Słowo Boże do tych, którzy Go słuchają, a jednocześnie jest to też wymaganie od samej osoby, która otrzyma posługę lektoratu, aby to Słowo Boże przemieniało ją samą w życiu. To jest także i dla każdego z nas, dla wszystkich, żeby Słowo Boże mogło przemieniać nas i prowadzić do odkrywania tej obecności tegoż właśnie Boga prawdziwego, jedynego, pod postacią chleba w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Jeśli odkryjemy obecność Chrystusa, to i wtedy odkryjemy też, do kogo Pan Bóg nas posyła. Bo przecież ta miłość bliźniego jest też tym nieodzownym elementem. Tylko że właśnie Chrystusem trzeba iść do drugiego człowieka, bo nasze ludzkie siły, wiemy, że marniutkie są, nawet jeżeli człowiek miałby dobre chęci, chciałby bardzo pomóc, to wiemy, jak to wygląda, że albo później dajemy się oszukiwać i wykorzystywać, albo ta pomoc po prostu okazuje się, że jest praktycznie nieskuteczna. Chrystusem idźmy do drugiego człowieka. I w tej chwili już po homilii kandydaci na najpierw na lektorów już przybliżyli się, stoją, można powiedzieć, przed Ojcem Świętym i za chwilę Ojciec Święty skieruje do nich swoje słowo. Drodzy synowie i córki, Bóg nasz Ojciec objawił tajemnicę naszego zbawienia i doprowadził je do końca przez swojego Syna Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem i który powiedział i dał nam wszystko, przekazał swojemu Kościołowi zadanie głoszenia Ewangelii każdemu stworzeniu. A teraz stajecie się lektorami, czyli zwiastunami, głosicielami Słowa Bożego. Jesteście wezwani do współpracy w tym podstawowym zobowiązaniu Kościoła, a zatem zostaniecie obdarzeni, przeobleczeni tą szczególną posługą na służbie wiary, która ma swoje korzenie i swój fundament w Słowie Bożym. Będziecie głosić Słowo Boże na zgromadzeniu liturgicznym. Będziecie edukować do wiary dzieci i dorosłych, przygotowując ich, aby godnie przyjmowali sakramenty. Będziecie nieść misyjną zapowiedź Ewangelii Świętej ludziom, którzy jeszcze jej nie znają. Na tej drodze i dzięki waszej współpracy wielu będzie mogło dojść do poznania Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa, który został posłany i w ten sposób otrzymają życie wieczne. Dlatego konieczne jest, abyście głosząc innym Słowo Boże, umieli przyjąć je w sobie z pełną uległością wobec Ducha Świętego. Rozważajcie je codziennie, abyście nabywali coraz bardziej żywą i przenikliwą wiedzę, ale przede wszystkim swoim życiem bądźcie świadkami naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. I w tej chwili kandydaci na lektorów klękają przed Ojcem Świętym, i Ojciec Święty pobłogosławi ich tymi słowami. Błagajmy miłosiernego Boga, aby obdarzył swoim błogosławieństwem tych naszych braci i siostry, którzy zostali wybrani do pełnienia posługi lektora, aby w wiernym wypełnianiu ich posługi głosili Chrystusa i oddawali chwałę Ojcu, który jest w niebie. I teraz mamy czas takiej krótkiej chwili modlitwy w ciszy. Prośmy o wszystkie łaski potrzebne tym nowym kandydatom. O Boże, źródło dobra i światłości, który posłałeś swojego Syna, Słowo Życia, aby objawić ludziom tajemnice swojej miłości, pobłogosław tych Twoich synów i córki, wybranych do posługi lektora. Spraw, aby nieustannie rozważając Twoje Słowo, zostali przez nie głęboko oświeceni i tak ukształtowani, wiernie przekazani nazywali je swoim braciom przez Chrystusa, Pana naszego. I w tej chwili nowi lektorzy, ustanowieni już w posłudze, a więc na stałe jako lektorzy, powstają i przybliżają się do papieża. I tutaj każdy z nich będzie miał przekazaną księgę. Właśnie tą Księgę Biblii zawierającą Pismo Święte. Kandydaci podchodzą pojedynczo i słyszą słowa. Przyjmij Księgę Świętych Pism i przekazuj wiernie Słowo Boże, aby wzrastało i przynosiło owoce w sercach ludzi. Amen. I tak samo będą podchodzić wszyscy ustanowieni jako lektorzy. Przyjmij Księgę Świętych Pism i przekazuj wiernie Słowo Boże, aby wzrastało i przynosiło owoce w sercach ludzi. pierwsze dwie osoby. Jedna, jeśli się nie mylę, to była z Korei, druga z Pakistanu, a teraz mężczyzna z Rzymu.
Amen.
Teraz kolejną kobietę z Włoch, tym razem z Perugii.
E trasmetti fedelmente la parola di Dio perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini.
Amen.
Podchodzi kolejna osoba, również z Włoch, z Messiny.
La parola di Dio perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini.
Amen.
A teraz kolej na młodego mężczyznę z Rzymu.
Ricevi il libro della Santa Scrittura e trasmetti fedelmente la parola di Dio, perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini.
Amen.
Kolejną osobą będzie kobieta z Gany.
Ricevi il libro della Santa Scrittura. E trasmetti fedelmente la parola di Dio perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini.
Amen.
Przypomnijmy, jest to ustanowienie w posłudze lektorów. Ostatnią osobą będzie Włoszka z Salerno. Ustanowienie posługi lektorów, a więc już nie tylko funkcji czasowej, ale posługi stałej. Tutaj warto to wyraźnie rozróżnić, ponieważ funkcje można pełnić jako ministranci, lektorzy, ceremoniarze, członkowie scholi. Wypełnia się te funkcje czasowo i bardziej one związane są z liturgią niż z poszczególnymi obszarami życia parafialnego. Papież ustanawia dzisiaj lektorów już nie jako tych, którzy czasowo pełnią te funkcje, ale na stałe. Dlatego jest to posługa jako lektorów i jako katechetów. I teraz już kolej na katechetów.
Figlie, figlie carissimi.
Najdrożsi synowie i córki, Pan Jezus, zanim powrócił do Ojca, nakazał swoim uczniom głosić Ewangelię aż po krańce świata. Od dnia zesłania Ducha Świętego Kościół ożywiony Duchem Świętym pozostał wierny temu poleceniu w każdej epoce i miejscu, przekazując wiarę słowem i przykładem niezliczonych świadków. Ten sam Duch wciąż się wzbogaca i ubogaca Kościół swoimi różnorodnymi darami dla dobra wspólnego. Wszyscy ochrzczeni Jego uczestnicy misji Chrystusa kapłana, proroka i króla mają czynny udział w życiu i działaniu Kościoła. Spośród nich niektórzy otrzymują szczególne powołanie do sprawowania tych posług, które Kościół ustanowił. Teraz wy, którzy już aktywnie działacie na rzecz wspólnoty chrześcijańskiej, jesteście powołani do stałej posługi katechety, aby żyć jeszcze intensywniej duchem apostolskim, idąc za przykładem tych mężczyzn i tych kobiet, którzy pomagali Pawłowi oraz innym apostołom w szerzeniu Ewangelii. Niech wasza posługa zawsze będzie zakorzeniona w głębokim życiu modlitewnym, zbudowanym na zdrowej doktrynie i ożywiony prawdziwym entuzjazmem apostolskim. Przyprowadźcie do Kościoła ludzi, którzy być może żyją daleko od Niego. Będziecie współpracowali z hojnym oddaniem w przekazywaniu Słowa Bożego. Będziecie stale pielęgnować świadomość Kościoła lokalnego, którego komórką jest parafia. Świadkowie wiary, nauczyciele i mistagogicy, opiekunowie i pedagodzy, którzy instruują w imieniu Kościoła, zostaniecie wezwani do współpracy z ministrami wyświęconymi w różnych formach apostolatu, współodpowiedzialni w misji powierzonej przez Chrystusa Kościołowi, zawsze gotowi, aby dać odpowiedź każdemu, kto pyta Cię o powód nadziei, która jest w Tobie. to była modlitwa, czy ten obrzęd jest zaaprobowany przez Ojca Świętego ad experimentum i tylko na dzisiejszą celebrację później będzie zapewne dopracowany, ponieważ dzisiaj ma miejsce po raz pierwszy ustanowienie posługi katechetów. Wszyscy stoją, błagajmy najdrości bracia Boga Ojca, aby napełnił swoim błogosławieństwem tych, których wybrał do posługi katechetów i potwierdził ich podtrzymywanych łaską chrztu w wiernej służbie ich kościoła lokalnego. I tak jak w przypadku ustanowienia lektorów, również i teraz mamy ten krótki moment na modlitwę osobistą. O Ojcze, który czynisz nas uczestnikami misji Chrystusa, Twojego Syna i z różnorodnością darów Ducha zaopatrujesz swój Kościół, błogosław tych swoich synów i córki wybranych do posługi katechetów. Niech w pełni żyją swoim chrztem, współpracują z pasterzami w różnych formach apostolatu dla budowania Twego Królestwa przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. I tak jak było to w przypadku lektorów, którzy otrzymywali od Ojca Świętego Księgę Biblii, Księgę Pisma Świętego, teraz również nowo ustanowieni katecheci podchodzą do Ojca Świętego, który przekaże im krzyż. To jest właśnie ten znak, który będzie im towarzyszył. Przyjmij ten znak naszej wiary, katedrę prawdy i miłości Chrystusa. Głoś go życiem, działaniem i słowem.
Amen.
Pierwszą osobą, która podeszła do Ojca Świętego, była osoba z Peru.
Annuncia lui con la vita, le azioni e la parola.
Amen.
Tutaj te słowa, które wypowiadał Ojciec Święty, były po hiszpańsku, ponieważ te dwie pierwsze osoby pochodziły z Peru, tam gdzie operuje się językiem hiszpańskim, a teraz czas na dwoje Brazylijczyków.
Annuncia lui con la vita, le azioni e la parola.
Amen.
Chociaż tutaj nie wiem, czy nie zmieniono akurat kolejności, bo to był pan Jacek Kralkowski z Łodzi. Kolejność tutaj nie jest akurat najistotniejsza. Wśród nowych katechetów już ustanowionych w posłudze są dwie osoby z Peru, dwie z Brazylii, jedna osoba z Hiszpanii, jedna osoba właśnie z Łodzi, jedna osoba z Włoch i jedna osoba z Gany.
Amen.
I teraz podchodzi kolejna osoba, aby otrzymać od papieża krzyż. Jest to krzyż dobrze nam
znany.
Amen.
Jest to krzyż stylizowany na ten krzyż, który zawsze dzierżył w swoich dłoniach papież święty Jan Paweł
II.
Amen.
Przypomnijmy, że papież Franciszek miał też ustanowić w posługach wiernych z Demokratycznej Republiki Konga i Ugandy, ale ze względu na różne okoliczności tym akurat nie udało się dotrzeć do Rzymu. I tutaj przypomnijmy, że właśnie na mocy listu apostolskiego w formie motu proprio Anticum Ministerium Ojciec Święty ustanowił w całym Kościele właśnie posługę katechety, już posługę, nie funkcję. Nie są to święcenia, też tutaj trzeba wyjaśnić, ponieważ czasami no, są zapytania właśnie o te sprawy. Ale jest to, myślę, już dla nas dosyć jasne i klarowne. I teraz chór intonuje wyznanie wiary, credo. Teraz czas na modlitwę wiernych. Najdrożsi bracia, do Boga Ojca, który definitywnie objawił się światu w Jezusie Chrystusie, swoim Synu zanieśmy z ufnością naszą modlitwę. wołajmy do Pana, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Pierwsze wezwanie po koreańsku. Napełnij Twoim duchem, o Panie, swój Kościół, wysłuchaj go, strzeż i ukazuj depozyt wiary przekazany w boskim objawieniu i nam przekazany w Piśmie Świętym i tradycji. Kolejne wezwanie w języku portugalskim. Oświeć swoją mądrością, o Panie, rządzących i gremia ustawodawcze, aby działali na rzecz dobrobytu wszystkich narodów i uznawali godność każdej osoby. I kolejne wezwanie w języku chińskim. Wzbudź, o Panie, swoją miłość licznych robotników, miłością licznych robotników na Twoje żniwo, aby każdy człowiek mógł poznać Twoją wyzwalającą prawdę i odnaleźć pocieszające piękno Twojego oblicza. Kolejne wezwanie w języku francuskim.
Seigneur, touche le cœur.
Dotknij, o Panie, serca nowych lektorów, aby przez ich posługę obficie zasiane Słowo Boże kiełkowało i wydawało owoce w sercach ludzi i rozpowszechniało się wszędzie. I w języku polskim.
Zwróć, o Panie, swoje pełne miłości spojrzenie na ustanowionych dzisiaj katechistów. Niech z apostolską szczerością niosą wszystkim ludziom dobrą nowinę Ewangelii.
Przyjmij, o dobry Ojcze, naszą pokorną modlitwę. Niech uważne i posłuszne słuchanie Twojego słowa sprawi, że będziemy wzrastać w doskonałym podobieństwie do Jezusa, Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. I w tej chwili w Bazylice Świętego Piotra rozpoczyna się już liturgia Eucharystii. Na ołtarz zostaną przyniesione dary ofiarne, chleb i wino, a ja zapraszam wszystkich, abyśmy łącząc się duchowo z tą dzisiejszą szczególną celebracją, wysłuchawszy Słowa Bożego, jak również homilii papieża Franciszka i towarzysząc też modlitwą nowo ustanowionym lektorom w ich posłudze oraz katechetom po raz pierwszy, też również w ich już posłudze, polecając ich w naszych modlitwach, złożyli jednocześnie na ołtarzu wszystkie te sprawy, które drogie są naszemu sercu, całe nasze życie. Pamiętajmy, że wszystko, co mamy, kim jesteśmy, otrzymaliśmy przecież od Boga, a więc do Boga i tak wszystko należy. Uczyńmy ten duchowy gest, łącząc się w ten sposób z tymi, którzy uczestniczą we mszy świętej w Bazylice Świętego Piotra. A na ofiarowanie chór intonuje: nowym niebem jest Twoje słowo, nową ziemią Twoja miłość. O Baranku ofiarny i zwycięski, Chryste Jezu, Panie, który odnawiasz cały wszechświat. Módlcie się, bracia i siostry, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie i uświęć nasze dary, aby się stały dla nas sakramentem zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy, przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami, archaniołami i ze wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, którym nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Mistero della fede.
Tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź we wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego Kościoła naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre.
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego z ufnością ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój daję Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. W tej chwili w Bazylice Świętego Piotra jest czas przyjmowania Komunii Świętej, a więc ciała Chrystusa. Ja zapraszam tradycyjnie już wszystkich, którzy towarzyszą duchowo i łączą się z Bazyliką Świętego Piotra za pośrednictwem naszych transmisji telewizyjno-radiowych czy też w internecie, abyśmy wzbudzili w naszych sercach to pragnienie obecności, tej pięknej obecności Boga samego, obecności tej miłości, która nigdy nie ustaje, tej miłości, która powołuje do istnienia wszystko. Pomódlmy się komunią duchową. Przypominam, że komunię duchową można przyjmować wielokrotnie w ciągu dnia. Jest to właśnie ta szczególna modlitwa, która usposabia serce i myśli człowieka do trwania, tego stałego trwania w obecności Boga. To pragnienie tej Bożej obecności, bez którego życie człowieka traci sens. A wtedy, kiedy Bóg jest obecny, to choćby nawet najtrudniejsze chwile człowiek przeżywał, to wie, że to wszystko ma sens, bo w Chrystusie wszystko ma sens. Najdroższy Panie Jezu, choć nie mogę teraz przyjąć Cię sakramentalnie, to jednak przyjmuję Cię całym moim sercem i umysłem, uznając świadomie i wolną wolą, wyznając szczerze Twoją rzeczywistą obecność pod postacią chleba w Najświętszym Sakramencie Miłości. Ty jesteś Słowem odwiecznym, które powołało mnie do istnienia. Jak to potwierdza prorok Jeremiasz, zanim począłeś się w łonie matki, ja Cię znałem. O jakże nierozumni są ludzie, którzy podnoszą rękę na bezbronne istoty w łonach matek. Nie stać ich na miłość, bo odrzucili Ciebie, który jesteś jedyną i prawdziwą miłością. Ich trędowate umysły i skamieniałe serca prowadzą ich na wieczne potępienie. zmiłuj się i zlituj się nad nimi, Panie, i przywróć im człowieczeństwo. A mnie zachowaj w sercu Twoim, abym uczył się ufać Ci bezgranicznie w bojaźni i z szacunku wobec Ciebie, który jesteś Bogiem moim, Panem i Stwórcą, Odkupicielem i Zbawicielem. Najświętsza Maryjo, Pocieszycielko strapionych, bądź blisko mnie, gdy doświadczam cierpienia, niesprawiedliwości, prześladowania. Jeśli Ty jesteś, to i Syn Twój jest przy mnie, a ta obecność zawsze będzie lekarstwem, gdy doznam samotności i udręki odrzucenia. Niech miłość, która wypełnia Cię bez reszty, o niepokalanie poczęta, napełni również i moje serce. Amen. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Przed chwilą w różnych językach chór wyśpiewywał te słowa, którymi modlił się również psalmista. skosztujmy i zobaczmy, jak dobry jest Pan. W tej chwili ciszy po przyjęciu komunii w Bazylice, czy też w tej chwili ciszy, kiedy i my naszym pragnieniem serca wyraziliśmy tę miłość, odwzajemniliśmy tę miłość Chrystusowi. Potwierdźmy tę obecność, obecność Boga w naszym życiu. Poprośmy, aby uczył nas chodzić Jego drogami, abyśmy uszy mieli otwarte właśnie na Jego słowo w dzisiejszych czasach tak zakrzyczanych, gdzie propaganda kłamstwa 24 godziny na dobę chce na siłę zagłuszyć słowo, które jest od Boga. Właśnie to Słowo Boże, które wyzwala nas od lęku, od strachu. Słuchajmy Boga, bo wtedy nadzieja będzie w naszym sercu. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty, który nakarmiłeś nas ciałem i krwią Twojego Syna, spraw, abyśmy zawsze się radowali Twoim darem, z którego czerpiemy nowe życie przez Chrystusa, Pana naszego. I za chwileczkę otrzymamy błogosławieństwo. Błogosławieństwo pontyfikalne, tak jak zawsze na zakończenie Eucharystii, której przewodniczy papież, Ojciec Święty. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
Ite mi est.
Uroczyście sprawowana msza święta w Bazylice Świętego Piotra powoli dobiega końca. Papież kieruje już tradycyjnie swoje kroki tam, gdzie jest figura Najświętszej Maryi Panny, podczas gdy chór intonuje znaną nam Alma Redemptoris Mater, Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza, Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego. Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela. Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem. Racz się wstawiać, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi. Pamiętajmy, że Bóg sam wybrał właśnie ten sposób, aby Słowo stało się ciałem przez Maryję, przez Najświętszą Maryję Pannę. Dlatego jeżeli Bóg raz coś wybiera, to się nie myli. I dlatego za każdym razem, kiedy pragniemy, aby usłyszeć Słowo Boże, nie nasze jakieś emocje czy jakieś wyobrażenia, które być może się rodzą gdzieś spontanicznie, ale ze Słowem Bożym nie mają nic wspólnego. Jeśli pragniemy naprawdę usłyszeć Słowo Boże, pamiętajmy, aby z pokorą poprosić Maryi. Bo bez Maryi to tak właśnie popadamy w takie te współczesne pelagianizmy czy gnostycyzmy, że albo człowiek sam, bo Maryja mi już przeszkadza, bo jest mi niepotrzebna, bo ja sam mogę wszystko, albo też jakieś pseudoduchowe, które jakieś przeżycia, egzaltacje, które nie prowadzą do Boga, raczej odrywają nas od rzeczywistości, no i wtedy też właśnie pokora Maryi przeszkadza. Zawsze wtedy, kiedy gdzieś budzą się właśnie te różne takie sekciarskie tendencje, zawsze Maria jest odrzucana. A właśnie Pan Bóg wiedział, jakim sposobem skutecznym i najlepszym, aby Słowo stało się ciałem. Dlatego pamiętajmy, aby prosić Maryi zawsze o pomoc, abyśmy usłyszeli Słowo Boże, aby to Boże Słowo zakorzeniło się w nas, abyśmy umieli też i tym Słowem Bożym żyć, bo przecież odkrywając obecność Boga, odkrywając tę najprawdziwszą obecność Słowa Bożego, a więc obecność w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, jednocześnie wtedy zostaniemy niejako poprowadzeni do tych ludzi, do których Pan Bóg nas posyła. Prośmy z pokorą, Maryjo, naucz nas słuchać Syna Twojego, naucz nas, jak usłyszeć to prawdziwe Słowo od Boga. Mamy przykłady wielu świętych, którzy to słowo usłyszeli i zrealizowali w życiu. Zachęcam do tego, abyśmy my również to czynili. A dzisiaj już dziękuję Państwu za uwagę. Dobiega końca nasza transmisja mszy świętej w trzecią niedzielę, zwykłą niedzielę Słowa Bożego, w czasie której ustanowione zostały posługi tak lektorów, jak i katechistów, czy też katechetów, wśród nich jednego Polaka, przypomnijmy, pana Jacka Kralkowskiego z Łodzi. Cieszymy się i radujemy się tym faktem. Ja dziękuję Państwu za wspólną modlitwę i za uwagę. Żegna się z Państwem ojciec Paweł Pakuła. Jednocześnie zapraszam na godzinę 12 na wspólną modlitwę Anioł Pański. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.